Jeśli wysyłasz jakiś towar statkiem w morze, to musisz to ubezpieczyć. To jest obowiązkowe. Morze Czerwone to jest 12% światowego handlu całego i przechodzi tamtędy 12% całej ropy naftowej. I tamtędy przechodzi też 40% całego handlu Azji z Europą.
Nie wiem, czy jest coś, co zamówiliście, szanowni widzowie, i wiecie, że to płynie właśnie teraz z Azji. Czekacie na to bardzo, bo to jest ulubiona rzecz. I ona, wiecie, że przypłynie późno z uwagi na to, że statki zaczynają zmieniać trasy, bo Huti, czyli piraci współcześni, się ożywili i jedyne, co można zrobić, żeby nie dać się im złapać, nie dać się im napaść, to trzeba zmienić trasę. O tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bo to ostatnio pandemia zaburzyła łańcuchy dostaw z Azji do tej części świata, w której my żyjemy, a dzisiaj to właśnie oni, zbrojna grupa Huti, która wspierana militarnie między innymi przez Iran, pokazuje, że potrafi siać spustoszenie. Jak widzieliśmy informacje o tym, że Brytyjczycy czy Amerykanie zaczynają w jakimś sensie wojnę z Huti, to był taki sygnał, że wow, to nie tylko Ukraina, ale jeszcze gdzieś na świecie, poza Bliskim Wschodem oczywiście dzieje się coś poważnego, bo jak się armia amerykańska i brytyjska w coś takiego angażuje, to musi być sygnał, że to jest coś poważnego. Piraci współcześni nie są nowi, ale tutaj mam wrażenie, że jest to bolesne jak nigdy.
Ja sobie pomyślałem, jak usłyszałem o tych atakach amerykańsko-brytyjskich, że to jest znak, czy też dowód na to, że to jednak za dużo kosztuje. Bo w innym przypadku
tak, pewnie by
się nie angażowali. Natomiast teraz tak sobie myślę, bo mówisz o nich, że to są piraci, że tak sobie myślę, że to chyba nie do końca są piraci, bo oni strzelają z lądu. A piraci zawsze na statkach byli i tam robili abordaż, nie? A oni nie mają swoich własnych jednostek chyba.
Wiesz, jak popatrzysz na filmy, no to mają swoje śmigłowce, którymi lądują dosłownie na pokładach statków i zaczynają je w jakimś sensie terroryzować.
W XVI, XVII wieku na Morzach Karaibskich, czy też wcześniej na Morzu Bałtyckim, bo też byli piraci, wtedy przecież nie mieli śmigłowców.
To prawda, natomiast czasy się zmieniły.
To są tacy nowocześni piraci w takim
powody ataku się zmieniły. Oni są, tak jak mówię, inspirowani i też dozbrajani przez Iran. CNN między innymi o tym pisał. Więc tutaj dosłownie jest wojna na morzu. I to taka wojna na dwa sposoby. Bo jak pojawia się gdzieś Iran, to pojawiają się konteksty polityczne. No ale to, o czym powiedziałeś, nie zabiera się na wojnę armii amerykańskiej i brytyjskiej bez powodu, więc tutaj dochodzą także względy ekonomiczne. Zmiana trasy wszystkich statków z Azji, żeby ominąć Afrykę i popłynąć inaczej, to są grube pieniądze.
Z tego, co widziałem, to jest $1 000 000 w samym paliwie. Więcej tylko. Ta droga trwa 10 dni, mniej więcej 10 dni dłużej, w związku z tym taki statek, który jest spalinowy, więcej spala, w związku z tym trzeba go tam bardziej...
Per trasa, tak. Per transport.
Tak. W dwie strony, no właśnie. To jest koszt $1 000 000 więcej, tylko na samym paliwie, no bo generalnie do tego przecież podrożały kontenerowce, które najczęściej się wynajmuje, więc nagle się okazuje, że to jest bardziej ryzykowne, więc trzeba za to więcej zapłacić, a przede wszystkim niesamowicie podrożało ubezpieczenie tych wszystkich jednostek, bo jeśli wysyłasz jakiś towar statkiem w morze, to musisz to ubezpieczyć, to jest obowiązkowe. I te ubezpieczenia niesamowicie poszły w górę dla tras właśnie przechodzących przez Morze Czerwone i przez Kanał Suezki. I dlatego, także dlatego ci największe firmy, takie jak Maersk w tej branży, postanowiły nie ryzykować i płynąć naokoło Afryki. Koszty są bardzo duże dla tych firm i dla całej branży transportowej. Mniej mówi się o tym, że są to też potężne koszty dla Egiptu, bo kanał Suezki jest w Egipcie i przychody kanału Suezkiego spadły od początku tego roku, rok do roku o blisko 50%, więc to jest naprawdę dużo, to są duże pieniądze, bo kanał Suezki jest głównym źródłem dolarów dla Egiptu i on potem za te waluty obce kupuje inne towary z importu, przede wszystkim zboże. Więc w związku z tym teraz Egipt ma zdecydowanie mniej pieniędzy, więc może sobie mniej kupować tego zboża, którego bardzo potrzebuje. To jest dramat dla wielu ludzi w Egipcie z pewnością. To też ma pośrednio wpływ potem na to, co się dzieje na rynku zboża, co też obserwujemy. Teraz już uciekłem w bok, ale to jest powiązane ze sobą, tak? Bo Egipt jest głównym importerem zboża z Europy i teraz jest wyposażony w mniej dewiz w związku z tym, że kanał Suezki chodzi na pół gwizdka przez tych Huti, bo tam mało kto pływa. Znaczy nie mało, mało kto, ale ruch w kanale sueskim spadł o połowę mniej więcej. W związku z tym oni mniej na tym zarabiają, mogą kupić mniej zboża, więc popyt na zboże jest mniejszy, przez to zboże tanieje, a jak zboże tanieje, to wszyscy rolnicy w Europie protestują, co widzimy ostatnio, tak? Jest to dość doskonale widoczne. Więc tutaj jest jedna z przyczyn, między innymi, tak? W ten sposób tych huti można powiązać z blokadami rolniczymi w Polsce. Jest tutaj logiczne powiązanie, chociaż dość odległe. No, wypisałem sobie takie dane, które znalazłem, że generalnie Morze Czerwone to jest 12% światowego handlu całego i przechodzi tamtędy 12% całej ropy naftowej, którą handluje się za pomocą tankowców. I tamtędy przechodzi też 40% całego handlu Azji z Europą, no bo to jest głównie Azja z Europą, prawda? Więc ten wpływ jest ogromny na to, co się dzieje w gospodarce, zarówno azjatyckiej, jak i europejskiej. Więc i z tego, jeśli chodzi o przekrój tych statków, które przepływają zwykle przez kanał Suezki, największy wpływ to ma na kontenerowce, ponieważ ruch kontenerowców zmniejszył się o 67%, czyli o 2/3. W przypadku tankowców to jest spadek o 18%, a spadku statków, które wiozą zboże i węgiel o 6% tylko, więc to też mam wrażenie, że nie wiem, może łatwiej trafić w kontenerowiec, bo jest...
Albo jest bardziej cenny.
Bo ma te kontenery na wierzchu. No, jakby.
Albo jest cenniejszy, chociaż trudno mi teraz porównywać, ile może kosztować taki kontenerowiec.
Czytałem też, że ci huti mają problemy, bo oni nie powinni strzelać we wszystkie statki, bo na przykład nie powinni strzelać w statki swoich sprzymierzeńców, prawda? I tam ktoś z Iranu do nich mówi, dzwoni i mówi, słuchajcie, ale w rosyjskie to nie strzelajcie, bo to nasi koledzy są, nie? A ta branża jest niesamowicie zagmatwana, bo tam są różne bandery, armatorzy. Nie jesteś w stanie z brzegu przez lornetkę rozpoznać, czyj to statek płynie tak naprawdę. W związku z tym oni chyba dlatego rzadziej strzelają w tankowce, bo to jest taki biznes, w którym jest więcej pieniędzy rosyjskich. I chyba lepiej strzelać w kontenerowce, które po prostu płyną tam z Szanghaju czy z Singapuru z różnymi rzeczami, z nie z Allegro, tylko jak się z AliExpressu, tak? Z AliExpressu tam płyną, no to w to najłatwiej strzelać, tak mi się wydaje.
To dlaczego pomyślałem, że to może być ciekawy temat i dla naszych widzów, i dla nas też siedzących tutaj teraz w studio. Jak wybuchła pandemia i pojawiła się, no, przerwał się łańcuch dostaw.
Tak.
Pięknie wszyscy o tym opowiadali, każdy się wyspecjalizował, w Polsce było 38 milionów ekspertów od tego, jak to teraz inaczej wygląda. Wszyscy zaczęli mówić, Europa zyska, będą się budowały fabryki bliżej Polski i generalnie ten trend, myślę, że nie został zatrzymany, ale spowolnił. Ten trend mówiący o tym, że to wszystko musi być bliżej. Amerykanie chcieli produkować bliżej swoje telefony, inne rzeczy i tak dalej. Dzisiaj nawet te dane, o których mówisz, tutaj pokazują, że to wróciło z ogromnym impetem na dobre, na czasy sprzed pandemii. I ile jest jednak zależności między tą częścią świata, która leży w okolicach Azji, a Europą, że coś takiego, czyli niewielka w sumie, patrząc po armii brytyjskiej czy amerykańskiej, grupa gości, którym się coś nie podoba i którzy kochają rebelię i mają wsparcie finansowe i zbrojeniowe z takiego kraju jak Iran, jest w stanie zachwiać znowu coś, co do tej pory zachwiała tak gigantyczna rzecz jak pandemia. To jest niesamowite, nie? Że tak jak mówisz...
No są w dobrym miejscu do tego, żeby zachwiać akurat tym akwenem,
tak,
no bo
Jemen.
Tam jest ta cieśnina, więc jest tam niewiele miejsca, więc domyślam się, że te statki muszą tam płynąć relatywnie powoli, więc łatwiej pewnie je, bo to właśnie tam są te ataki, prawda? Nearshoring, o którym mówiłeś, czyli ta tendencja, żeby skracać sobie dystans, jeśli chodzi o dostawców, on jest cały czas na świecie i mówi się o tym dość sporo. I Polska ma na tym korzystać, bo jeśli firmy z Niemiec, z Francji, z najbogatszych krajów Unii Europejskiej produkują coś w Azji i teraz nie będą chciały produkować w Azji, bo okazuje się, że to jest zbyt ryzykowne, bo na przykład ktoś może strzelić w statek po drodze, to będą szukać tych miejsc do produkcji gdzieś w Europie. I najlepiej, żeby znaleźć takie miejsce, które jest tańsze niż Francja, niż Niemcy, ale żeby było też bezpieczne, także od strony prawnej, żeby było bezpieczne. Więc raczej odpadają wszystkie państwa, które są poza Unią Europejską, chociaż są na pewno tańsze, ale tam jednak jest dość istotne ryzyko takie instytucjonalne. Więc taka Polska w tym momencie może zyskiwać. No, to myślę, nie znaczy, że wszyscy przyjdą do Polski oczywiście, ale wystarczy, że co dziesiąty przyjdzie do Polski i tak już zyskujemy na tym trendzie. Więc długoterminowo na takim wzroście ryzyka międzynarodowego w handlu globalnym to my możemy zyskiwać w związku z tym, że jesteśmy tą tańszą częścią Unii Europejskiej. Cały czas jeszcze jesteśmy tańszą częścią. Więc to z naszego egoistycznego punktu widzenia to nie jest takie głupie to, co się dzieje. My możemy na tym w dłuższym terminie zarobić. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim, wydaje mi się, jest to...
Dla mnie było połączenie Houthi z rolnikami protestującymi w Europie ciekawe, ale jeśli jest coś ciekawszego, wale.
No bo ciekawe jest, można by się zastanawiać, dlaczego inflacja nie rośnie od tego, prawda? Bo wydawać by się mogło, że to jest jakby logiczne. Rosną koszty transportu i to dość wyraźnie. Rosną koszty transportu wielu różnych rzeczy.
Czyli te produkty powinny być droższe też?
Powinny być droższe,
ktoś za ten transport droższy, te
milion zwłaszcza, że tak było, tak było w pandemii, prawda? No, posypały się te łańcuchy logistyczne, zaczęły się pojawiać jakieś problemy od strony podażowej i ceny zaczęły iść w górę. A teraz nic nie widać na ten temat. Można oczywiście argumentować, że to jest za krótko, bo to jest dopiero od listopada i być może te problemy pojawią się dopiero za kilka miesięcy, jeśli będą trwać odpowiednio długo. Nie wiemy tego, może tak. Natomiast wielu ekonomistów argumentuje, że zmieniło się troszeczkę otoczenie, jeśli chodzi o inflację. To jest trochę tak jak z rzucaniem zapałek w lesie, który jest suchy i w lesie, który jest mokry. Tak? Znaczy jak rzucisz ogień w suchym lesie, to on się zajmie i będzie pożar. A jak rzucisz zapałkę w mokrym lesie, się nic nie stanie, ona zgaśnie. Więc w 2020 roku las był suchy i wystrzeliła z tego straszna inflacja, a teraz las jest mokry. I nie ma od tego inflacji, pomimo tego, że koszty rosną. Bo generalnie Europa jest osłabiona gospodarczo, nie ma wzrostu gospodarczego. Właściwie jesteśmy na granicy recesji. Znaczy my na szczęście nie, ale Zachód tak. Niemcy są w recesji. W związku z tym ten popyt na tamtych rynkach jest niski.
Czyli nie możesz dowalać kosztów. Tak? Czyli nie możesz podnosić cen,
możesz,
bo i tak
podnosić
nikt nie kupuje.
Nie możesz podnosić cen, no właśnie. Więc to jest dodatkowy problem po stronie tych wszystkich pośredników. Jeszcze jest jedna dodatkowa kwestia taka, że akurat w tym biznesie jest bardzo wielu różnych pośredników po drodze. Najprościej przerzucać cenę, przerzucać koszty na od końcowego odbiorcę wtedy, jak jesteś tylko ty, producent i ten odbiorca i nie ma nikogo pomiędzy. Ten łańcuch jest bardzo krótki. Akurat w przypadku handlu morskiego między kontynentami ten łańcuch jest dość długi, więc te koszty mogą się tak rozkładać na kilka różnych podmiotów po drodze, bo to jest i firma produkująca gdzieś tam w Azji, i firma, która to przewozi, i firma, która to odbiera, która najprawdopodobniej jest jakimś dużym hurtownikiem, a nie ostatecznym detalistą, a najczęściej też nie jest ostatecznym odbiorcą, więc ten hurtownik też może to na swoich jakichś tam dodatkowych partnerów biznesowych rozkładać. Każdy część z tych większych kosztów może wziąć, że tak powiem, na swoją klatę i jakoś pójdą do przodu z tym, chociaż wszędzie troszeczkę ta rentowność spadnie. No a po drugie, pewnie we wszystkich tych miejscach zakładają, że to nie potrwa długo jednak i że tymczasowo można żyć z tą niższą marżą, z niższą rentownością i nie ma sensu przerzucać tego na końcowego odbiorcy w związku z tym, że i tak jest kryzys właśnie, to więc to jest za bardzo ryzykowne.
Choć pamiętam,
więc nie ma od tego inflacji.
Pamiętam jeszcze 2022 rok, kiedy żyliśmy trochę nadzieją, że najgorsze, jeśli chodzi o pandemię, za nami. Jest nadzieja, przychodzi 23, będzie dobrze. Wpadliśmy w gigantyczną inflację. Nie było łatwo. Dzisiaj słyszę na początku 24, że już w połowie 25 będzie spokój na wielu rynkach i zacznie się czas, użyję określenia z parkietu giełdowego, czas hossy w wielu dzisiejszych dziedzinach, które przygasły, gdzie ograniczane są koszty. Czasami niewidoczne, nie są to takie widowiskowe dziedziny, więc tam się tnie, więc liczę, że to rzeczywiście jest powiedzmy jakieś 12 do 15 miesięcy, ale i ta twoja wieliczanka i ta nasza rozmowa teraz i to, co zdarzyło się przy okazji zboża, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, pokazuje, jak ten świat jest mimo wszystko mały i połączony,
tak.
O czym nie wiemy, jak się coś nie wydarzy. Gdyby nie Houthi, to byśmy nie potrafili połączyć tych rolników protestujących w Europie z tym...
przez Egipt.
Przez Egipt i ceną zboża. Gdyby nie wojna w Ukrainie, wielu wciąż by nie wiedziało, jak wiele żywności produkuje się na Ukrainie, której nie było jak wywieźć. Nie? To jest niesamowite dzisiaj, że to jest jednak system skrajnie połączonych naczyń, które cierpią w sekundę, jeżeli tylko nawet taka grupa tutaj, bardzo widowiskowa, bardzo skuteczna, jest w stanie zatrząść niejednym statkiem.
Tak, tak. I tak, tych powiązań jest bardzo dużo i rzeczywiście w takich niespokojnych czasach one w zaskakujący sposób czasami wychodzą na wierzch i człowiek sobie nie zdawał sprawy z tego, że one gdzieś tam rzeczywiście są, bo wcześniej nie miały aż takiego znaczenia.
Rafał, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za teraz i do zobaczenia.